Witam wszystkich. Chciałbym Ci dzisiaj czytać Słowo Boże, które jest zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 27. Ale zanim to będę czytał, zanim sobie to znajdziecie w swoich Bibliach, to chciałbym, żebyśmy sobie coś przypomnieli z fizyki. Z fizyki ze szkoły podstawowej, także to myślę, że nie będzie tak źle. Ja myślę, że wszyscy wiemy, co to jest. To jest termometr, prawda? I to jest taki malutki przyrząd, który nam pokazuje, jaka jest temperatura. Tu w tej chwili jest wskazane 23 stopnie. I wszyscy wiemy, wszyscy znamy, czym jest taki termometr. Ale na lekcjach fizyki żeśmy jeszcze się uczyli, że oprócz termometrów są jeszcze inne przyrządy, które się nazywają termostaty. Nie wiem, czy sobie to przypominacie. To jest taki już troszkę bardziej skomplikowany przyrząd, termostat, bo jego zadaniem jest utrzymywanie temperatury, utrzymywanie stałej temperatury. Jeśli chodzi o termometr, to on nam pokazuje, jaka jest temperatura. Gdy byliśmy rano, na zewnątrz było tylko 8 stopni, tu jest w tej chwili 23 stopnie. Natomiast rolą termostatu jako takiego sprzętu jest utrzymywanie stałej temperatury. Taki bardzo prosty przykład. Wszyscy mamy w kuchniach lodówki. To jest taki najprostszy termostat, dlatego że lodówka jako termostat utrzymuje w środku stałą temperaturę. Bez względu na to, co dzieje się w kuchni, jaka jest tam wilgotność, jaka tam jest temperatura, ile tam jest osób, w środku w lodówce jest cały czas temperatura, którą się nastawi, na przykład 8 czy 10 stopni, czy jak sobie kto tam ustawi. Tak więc są takie jakby dwa przyrządy, termometr i termostat. One są z jednej strony do siebie tak bardzo zbliżone, dlatego że jedne i drugie zajmują się temperaturą. Ale między nimi jest ogromna różnica. Dlatego że termometr, on nam stale reaguje na to, co jest wokół. On stale odpowiada temu, co jest wokół. Natomiast termostat próbuje walczyć ze zbyt dużą temperaturą czy ze zbyt niską temperaturą. Dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że w większości samochodów, w szczególności tych nowszych, mamy w środku termostaty. Ja nie wiem, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie, ale w tej chwili prawie wszystkie nowe samochody mają klimatyzatory, a to jest taki właśnie termostat. Zwykle mamy tak w samochodzie, że mamy pomiar temperatury zewnętrznej i to jest właśnie termometr, który nam pokazuje, że na zewnątrz jest, czasami jest minus 10 stopni, czasami jest 0 stopni, czasami jest 30 stopni. Natomiast w środku samochodu mamy termostat, mamy klimatyzację, która dba o to, abyśmy mieli w środku w samochodzie cały czas, powiedzmy, jak sobie kto ustawi, 21, czy 23, czy 18 stopni. Tak więc pomimo zbliżonych nazw termometr i termostat, jeden i drugi ma związek z temperaturą, natomiast one się między sobą bardzo, bardzo różnią. Termometr jest takim przyrządem pasywnym, który odbiera to, co jest na zewnątrz i przyjmuje to do siebie, wskazując temperaturę. Natomiast termostat jest takim urządzeniem aktywnym, które z kolei stara się utrzymać w sobie, w środku, temperaturę, niezależnie od zmian, które są na zewnątrz. I to jest taki prosty przykład, który pokazuje nam na nasze duchowe życie. My w naszym duchowym życiu możemy być albo takim termometrem, albo takim termostatem. I to, co się dzieje wokół nas, wtedy w różny sposób oddziałuje albo na nas, albo my oddziałujemy na to. Chciałbym się dzisiaj właśnie zastanowić nad tą prawdą. Trzech wierzących w obliczu burz i niepokojów. Jak to oddziałuje na nas, bądź też jak my oddziaływujemy na to. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli do Słowa, dlatego że Słowo Boże daje nam wspaniałe przykłady tego, że możemy być nie termometrem, ale termostatem. I chcielibyśmy spojrzeć na taką dosyć znaną może i historię, ale taką wstrząsającą historię. Ona jest zapisana w Dziejach Apostolskich w rozdziale 27 i będę czytał od 6 wiersza. Dzieje Apostolskie, rozdział 27 i będę czytał od 6 wiersza. Tam zastał setnik statek aleksandryjski, który płynął do Italii i przesadził nas na niego. Przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy z trudem na wysokość Knidos. Ponieważ jednak wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód, popłynęliśmy, począwszy od Salmonu, pod osłoną Krety. A posuwając się z trudem wzdłuż niej, dobiliśmy do pewnego miejsca, które zwano Piękne Przystanie w pobliżu miasta Lasea. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą, nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zwaczał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę i tam przezimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwice i płynęli wzdłuż wybrzeża Krety. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Eurakylon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod osłoną wysepki zwaną Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową. A gdy ją wyciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami, potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Syrty, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Nazajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek. A dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Gdy zaś już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. A gdy nas unosiło po Adriatyku już 14 noc, około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili wtedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni. A płynąwszy nieco dalej i znowu zmierzywszy, stwierdzili 15 sążni. Bojąc się przeto, aby czasem nie wpadli na miejsce skaliste, zarzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową. Rzekł Paweł do setnika i żołnierzy: jeśli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc: dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. A było nas wszystkich na statku 276 dusz. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. A gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeżeli będzie można, podprowadzić statek. Odcięli kotwicę i pozwolili im spaść do morza, a równocześnie rozluźniwszy wiązania sterowe i nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, zmierzali w kierunku wybrzeża. Ledwie wpatrzy między dwoma prądami na mieliznę, osiedli ze statkiem. Dziób statku, zarywszy się, pozostał nieruchomy, a rufa ulegała rozbiciu przez bałwany. Wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów, aby żaden z nich, przedostawszy się w pław, nie uciekł. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Pozostali zaś mieli to uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. Do tego miejsca dłuższy fragment Słowa Bożego. To jest wstrząsająca historia. Ale chciałbym tak przez chwilę jednak najpierw się zastanowić nad tym, co sprawiło, że Paweł znalazł się w centrum takiej burzy. Co sprawiło, że przez ponad 2 tygodnie Paweł i inni właściwie byli na krawędzi życia i śmierci. Kiedy patrzymy na Boże Słowo, to Boże Słowo sporo nam mówi na temat burz, które się pojawiły, tych fizycznych, tych zewnętrznych burz, i to zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Wszyscy wiemy, jaka była pierwsza potężna burza, którą był potop, ale o niej bym dzisiaj nie chciał mówić. Job mówi sporo o burzach w swoim życiu. Psalmiści w swoich psalmach bardzo często pokazują potęgę, ogrom burzy, a także moc Boga nad tymi burzami. Jonasz, znamy tą historię, on również musiał zmierzyć się z burzą z powodu swojego nieposłuszeństwa. W Nowym Testamencie znamy bardzo znaną historię, być może do niej jeszcze wrócę, w trakcie, kiedy Pan Jezus Chrystus razem z uczniami byli w łodzi na Jeziorze Galilejskim i też była straszna burza. I wreszcie Paweł. Paweł, który opisuje, jeszcze też to powiem, kilka bardzo ciężkich burz w swoim życiu. Burz, które miał na morzu, burz, które miał na wodzie. Ale jak to się stało, że apostoł Paweł, tak jak tutaj żeśmy czytali, z tego mamy kontekst, że się udawał w stronę Rzymu, że w taki, a nie inny sposób się to Pawłowi przydarzyło. Zawsze, kiedy nam się dzieje coś złego, to mamy ogrom pytań: Boże, dlaczego? Czyli chciałbym się nad tym pytaniem też zastanowić. Chciałbym się zastanowić nad sytuacją, jak my reagujemy na burze, które pojawiają się w naszym życiu. Czy jeśli w naszym życiu jest burza, to jesteśmy tym termometrem, czy jesteśmy termostatem, który w jakiś sposób opiera się tym burzom. Tak jak czytamy w Bożym Słowie, w Dziejach Apostolskich, również w liście do Rzymian, ze względu na czas tego nie będę szukał, ale będę starał się to cytować może z pamięci. Kiedy apostoł Paweł był w Efezie, kiedy był, że tak się wyrażę, w apogeum swojej tu działalności, to powiedział takie zdanie, chciałbym i Rzym zobaczyć. A potem kilka miesięcy później apostoł Paweł, będąc w Koryncie, napisał list do Rzymian. List do zboru, który był w mieście Rzym. I w tym liście, w pierwszym tu rozdziale, w rozdziale 15, mamy takie myśli, które Paweł przekazał, te myśli, które były w jego wnętrzu. I Paweł tak tam pisze, że bardzo, bardzo chciałbym was odwiedzić. Chciałbym być u was w Rzymie, w zborze, aby także przynieść plon i aby razem z wami się budować. Tak więc wyjazd do Rzymu, czy pobyt w Rzymie w zborze, był takim planem Pawła. On to planował od kilku, jeśli nie kilkunastu lat. I pisząc list do Rzymian, list do zboru w Rzymie, apostoł Paweł tak napisał: chcę was odwiedzić, ale najpierw muszę zajechać do Jerozolimy, coś załatwić, potem z Jerozolimy planuję przybyć do was do Rzymu, a potem od was z Rzymu chcę iść do Hiszpanii. To były plany, które miał apostoł Paweł. Będąc w zborze w Koryncie, napisał list do zboru w Rzymie i mówi: najpierw się wybieram do Jerozolimy, potem do was do Rzymu, a potem chcę jechać do Hiszpanii. Tak więc apostoł Paweł w liście do Rzymian potwierdza to, że od dłuższego czasu miał takie pragnienie. I apostoł Paweł z Koryntu, oczywiście z przygodami, ale znalazł się w ukochanym swoim mieście w Jerozolimie. I kiedy on się tam znalazł, w tym mieście, to od samego początku czekały go burze, czekały go przeciwności. Bo po kilku dniach, kiedy był w Jerozolimie, kiedy był w świątyni, to złapali go Żydzi i chcieli dokonać na nim samosądu, chcieli go po prostu zabić. I gdy go już prawie że mieli zabić, zjawili się rzymscy żołnierze. To czasami jest taki dziwny chichot historii, ale to rzymscy żołnierze wtedy uratowali Pawła przed zemstą jego rodaków Żydów. Może inaczej. To Bóg sprawił, to Bóg posłał tych żołnierzy rzymskich, którzy wtedy uratowali Pawła. W następnym dniu Paweł, który powiedział, przyznał, że ma obywatelstwo rzymskie, był przesłuchiwany przez Radę Starszych Żydów. I w czasie tego przesłuchiwania znowu czytamy, że ci ludzie go tam chcieli na miejscu rozerwać. Oni go chcieli znowu zabić. I znowu ci rzymscy żołnierze musieli interweniować. To są bardzo zaskakujące historie, o których mówi Słowo Boże. Zaraz to chcę znaleźć. I po dwóch dniach, kiedy dzień po dniu Paweł był jakby na krawędzi śmierci, w nocy Bóg do niego przemówił. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 23 i wierszu 11, to była druga noc, którą Paweł spędzał w więzieniu, w areszcie, doszło go takie słowo. Dzieje Apostolskie, 23 rozdział i 11 werset, gdzie czytamy tak. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć w Rzymie. Spójrzmy, co Pan Bóg przekazał Pawłowi po dwóch dniach w więzieniu. Bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie tu w Jerozolimie, tak będziesz o mnie świadczył w Rzymie. A więc Paweł otrzymał kolejną obietnicę. Będę w Rzymie i w Rzymie będę świadczył. Ale sprawa tu nie była taka prosta, jakby nam chciało się wydawać. Bo Pan Bóg, kiedy przekazał to słowo do Pawła, to nie powiedział mu, kiedy będzie w tym Rzymie. I chciałbym zwrócić na to uwagę, dlatego że my, żyjąc w dzisiejszych czasach, zawsze lubimy się tak śpieszyć. I mówimy: Boże, już, dzisiaj, teraz. Pan Bóg dał obietnicę Pawłowi. Tak jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak będziesz świadczył w Rzymie. W następnym dniu się okazało coś znowu groźnego, bo Żydzi uknuli kolejny spisek na Pawła i Żydzi znowu chcieli pod pozorem tego, żeby go przesłuchano, żeby przeprowadzono Pawła przez miasto i oni go chcieli znowu zabić. Spójrzmy, w ciągu 3 dni 3 zamachy na Pawła. 3-krotnie Żydzi, ich nienawiść była tak wielka, że oni, nawet czytamy, postanowili nie jeść i nie pić, aż zabiją Pawła. Ogromne burze, które były w życiu Pawła. Tam nie było sielanki w jego życiu. Jemu nie było łatwo być tym termostatem. O wiele łatwiej byłoby mu być tym termometrem. O, znowu zamach, już 3 zamach. I wtedy czytamy znowu taką historię. Ja tak staram się przypominać tą historię z Dziejów Apostolskich, mając tu nadzieję, że również zachęcę was do czytania Bożego Słowa. Dlatego, że to jest fascynująca historia. W 3 dniu ten rzymski dowódca zrobił coś, co się nie mieści w głowie. Usłyszawszy o próbie 3 zamachu na Pawła, co on zrobił? On wyznaczył 450 żołnierzy. 450 żołnierzy, którzy eskortowali jednego więźnia Pawła. i tych 450 wyprowadziło go z miasta. Chcielibyśmy sobie to wyobrazić. Paweł był jednak ogromnie cenny w Bożych oczach, bo Bóg mu dał taką osłonę, 450 rzymskich żołnierzy. I wtedy Paweł znalazł się kilkadziesiąt kilometrów dalej w Cezarei. W Cezarei, tam gdzie był ten rzymski namiestnik wówczas Feliks. I on stanął przed Feliksem. I Feliks jako ten namiestnik rzymski teraz jak gdyby stawiał go przed sądem, przyszli Żydzi, którzy go oskarżali. 24 rozdział Dziejów Apostolskich mówi nam o tym tak bardzo szczegółowo. Było oskarżenie, Paweł się bronił i tam czytamy o takich bardzo zaskakujących i smutnych rzeczach. Ten Feliks, ten rzymski namiestnik, zaproponował Pawłowi łapówkę. Jak zapłacisz, to cię puścimy. Paweł był przed niesamowitą tu pokusą. Jak zapłacisz, to cię puścimy. Ten 24 rozdział nam o tym mówi. Ten 24 rozdział mówi nam o czymś no niesamowitym, że przez 2 lata apostoł Paweł był w więzieniu w Cezarei, a Feliks posyłał tu po niego, rozmawiał z nim, proponował mu, a czas biegł. Przez 2 lata. Apostoł Paweł, człowiek czynu, człowiek działania, nagle przez 2 lata siedzi w więzieniu w Cezarei i czeka nie wiadomo na co. Można się załamać. I potem tak czytamy, że po 2 latach ten namiestnik Feliks został odwołany i przyszedł nowy namiestnik, który się nazywał Porcjusz Festus. I kiedy on się zjawił po 2 latach, to Paweł już był ponad 2 lata w tym więzieniu. I kiedy tylko ten nowy namiestnik się zjawił, to co się stało? Żydzi momentalnie mówią, tam jest więzień, Paweł, sprowadź go do Jerozolimy, namiestniku, żeby go osądzić. Kolejny, 4. już był zaplanowany zamach na apostoła Pawła, bo oni chcieli znowu w czasie drogi, że zaatakują konwój, żeby Pawła zabić. A więc już 4. raz... W ciągu tych 2 lat Żydzi knuli zasadzkę, aby uśmiercić Pawła. Nie wiem, czy była druga osoba w Biblii, która tak często była w takich tu niebezpieczeństwach. Ale Festus się na to nie zgodził. Festus tak powiedział Żydom, wy przyjdźcie i będziemy go znowu razem przesłuchiwać. I spójrzmy, po 2 latach zmęczony Paweł znowu staje przed sądem, są ci Żydzi, którzy go nienawidzą, jest ten Festus, który tak balansuje, bo tak nie wie. Z jednej strony jako rzymski sędzia wie, że ma być sprawiedliwy, a z drugiej strony no chce z tymi Żydami dobrze żyć. I w pewnej chwili mówi tak do Pawła, Pawle, a może ty chcesz być z powrotem w Rzymie? Z powrotem w Jerozolimie, przepraszam. I wtedy Paweł mu mówi tak, ja wiem, że jestem niewinny. I ty też to wiesz, sędzio. A dlatego, że ten sąd nie jest sprawiedliwy, odwołuję się do cesarza. I to był taki dosyć zwrotny punkt, bo wtedy ten Festus, wiedząc, że Paweł jest obywatelem rzymskim, nie miał innego wyjścia i musiał się na to zgodzić. I to był ten powód, dla którego Paweł teraz był transportowany do Rzymu jako więzień. Jako więzień cesarski, który ma stanąć przed cesarskim sądem. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli przez moment na tą podróż, dlatego że ta podróż, którą Paweł odbył, a którą nam opisuje cały 27 rozdział, ona nam pokazuje ogrom tu niebezpieczeństw. Burzy, w której Paweł jako sługa Chrystusa się znalazł, w której ty i ja być może też się znajdujesz, czy będziesz się znajdował. Ta historia jest historią bardzo pouczającą, bo ona pokazuje mu, że mogę nawet w takich sytuacjach być nie termometrem, a termostatem. Przyjrzyjmy się tej historii, spójrzmy może na mapę, żeby zobaczyć, jak wyglądała ta podróż, dlatego że ona miała taki bardzo dramatyczny przebieg. Nie wiem, czy to widać tu na tej mapie. Tu jest to miasto, gdzie Paweł został zaaresztowany, w Cezarei był przez 2 lata, tak jak wspominałem, i w końcu była ta decyzja, że Paweł miał być transportowany do Rzymu i najpierw w Cezarei został wsadzony jako więzień razem z żołnierzami razem z setnikiem rzymskim Juliuszem i płynęli, tak jak mówi Biblia, przez Sydon, dalej północno-wschodnią częścią Morza Śródziemnego i dotarli do Licji i tam było to miasto Myra. Ona ma w różnych przekładach różną nazwę. I w tym miejscu była zmiana. O tym czytamy w pierwszych wierszach rozdziału 27. Tam czytamy, że setnik rzymski, będąc już w tym mieście, znalazł statek, który płynął z Aleksandrii do Rzymu. To był statek królewski, statek, który transportował zboże z Egiptu do Rzymu. To był stosunkowo duży statek. On miał około 60 metrów długości, 16 metrów szerokości i 15 metrów długości. I ponieważ to była flota cesarska, to ten rzymski setnik miał pełne prawo i tak jak żeśmy czytali, w tym mieście Paweł razem z innymi tu więźniami, z pilnującymi ich żołnierzami i setnikiem wsiedli na ten okręt i mieli kontynuować podróż do Italii, tak jak tu czytamy, mieli kontynuować podróż stąd właśnie do Rzymu. I już żeśmy zaczęli czytać tą historię, właśnie tak żeśmy tam czytali w pierwszych wierszach, że ten statek z tej Licji koło Knidos dopłynął z trudem koło Salmony i dotarł do takiego miasta, do takiego portu, piękne przystanie. A więc to była jego droga. I tak żeśmy czytali w wierszach 7-8, że ta droga była dosyć trudna, dlatego że były przeciwne wiatry. Czyli no nie było lekko, no nie było łatwo. Ale to był tu dopiero początek i w pewnej chwili oni się zatrzymali właśnie w tym porcie, piękne przystanie koło miasta Lasea. I w wierszu 9, śledźmy ten tekst, dlatego że tu jest dużo bardzo istotnych informacji. W wierszu 9 czytamy tak. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już minął. A więc ten wiersz nam pokazuje, że ta żegluga, która była już niebezpieczna. Tutaj mamy takie zdanie, bo okres postu już minął. Okres postu, jeśli chodzi o Żydów, to było związane z Dniem Pojednania i to było na ogół, bo to było takie troszkę ruchome święto, to była druga połowa września. Czyli okres postu minął, czyli to już było w drugiej połowie września albo nawet na początku października. I tak jak nam mówi historia, jeśli chodzi o Morze Śródziemne, to praktycznie od końca września do końca marca to morze w tej części było tak wzburzone, że praktycznie się wtedy nie żeglowało. To był taki okres martwy dla żeglugi. I stąd mamy tak napisane, że żegluga była już niebezpieczna. Raczej wszyscy starali się pływać w lecie, czyli powiedzmy od maj, czerwiec, lipiec, sierpień, pierwsza połowa września. To był taki okres, który był sprzyjający, były sprzyjające wiatry. Natomiast od końca września było już to niebezpieczne. I stąd w tym tu 9 wierszu mamy tak napisane. Ale w tym 9 wierszu mamy też jeszcze takie jedno ważne zdanie, które brzmi tak. Bo i okres postu już minął, przepraszam, ostrzegał ich Paweł. A więc spójrzmy. Paweł był więźniem. On wśród tych, którzy byli na statku, a wiersz 37 nam mówi, a było nas wszystkich na statku 276 dusz, czyli 270 mężczyzn było na statku. No to była załoga, to byli żołnierze, to było kilku więźniów, no i potem byli to prawdopodobnie, dzisiaj byśmy powiedzieli, turyści czy podróżnicy, którzy też tamtędy przepływali, natomiast główny ładunek statku to było zboże, tak jak wspomniałem, także ten statek był bardzo obciążony zbożem, dlatego że no, była to żywność, która miała być wieziona do Rzymu. I teraz Paweł, czytamy, że Paweł ich ostrzegał. Kto by słuchał więźnia? W dzisiejszych czasach, no może dzisiaj jest troszkę inaczej, ale w tamtych czasach właściwie więźniowie to nie mieli żadnych praw. A my tu czytamy, że Paweł zaczął ostrzegać tych ludzi. A więc Paweł w tym miejscu, możemy tak powiedzieć, on nie siedział cicho gdzieś w kącie i nie patrzył, jakie są te nastroje. Czy mam coś mówić, czy lepiej siedzieć tam cicho, żeby mi przypadkiem coś złego tu nie zrobili? Nie. Paweł ostrzega tych ludzi. Paweł w tym momencie zachowuje się jak ten termostat. On mówi, ludzie, ja was ostrzegam. I spójrzmy, wiersz 10. Mówiąc, mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Spójrzmy, Paweł jako Boże dziecko, jako ten, w którego wnętrzu mieszkał Chrystus, on mówi do tych ludzi, ja was ostrzegam, jeżeli zdecydujecie się teraz wypłynąć w morze, to statek, ładunek na statku, ale przede wszystkim wy jako ludzie możecie stracić nawet życie. Ja myślę, że możemy to określić mianem słowa wiedzy bądź słowa prorockiego. Apostoł Paweł nie wstydził się tym mężczyznom to powiedzieć. Ludzie, mam takie słowo od Boga, które mówi jednoznacznie, raczej nie wypływajmy, bo może się coś stać. Tak jak wspomniałem, no możemy powiedzieć, że to było takie prorocze słowo wiedzy, które miał apostoł Paweł. Ale spójrzmy, może dobrze sobie to przypomnieć, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11. Chciałem też to powiedzieć, że Paweł nie był nowicjuszem na morzu. Paweł był człowiekiem, który był doświadczony, jeśli chodzi o morze. Przynajmniej 5 albo 6 lat wcześniej apostoł Paweł pisał listy do zboru w Koryncie. I kiedy pisał drugi list do tego zboru, to w tym liście zawarł pewne doświadczenia, które miał w swoim życiu. Ja tego tu nie będę czytał wszystkiego, ale spójrzmy na to, jakie apostoł Paweł miał doświadczenia z morzem, bo on to tak bardzo jasno tutaj artykułuje. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział, 25 werset, kiedy apostoł Paweł pisze o sobie. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany. I teraz jest ważne zdanie. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. W 26 wierszu w części środkowej apostoł Paweł pisze, byłem w niebezpieczeństwach na morzu. A więc Paweł już 5-6 lat wcześniej pisze, że 3 razy był na okręcie, który się rozbił. A także mówi, że dzień i noc spędził w głębinie morskiej, czyli statek się rozbił i on pływał pewnie na jakiejś desce, czy na czymś innym. Także Paweł był człowiekiem, który znał troszkę morze. On był troszkę doświadczony, jeśli chodzi o morze, bo był 3-krotnym tu rozbitkiem i z łaski Bożej został zachowany. W związku z tym, to co Paweł tu powiedział, mężowie, przewiduję to niebezpieczeństwo. To było z jednej strony Boże Słowo, które przyszło do Pawła, a z drugiej strony również było to doświadczenie życia, które miał Paweł. Wiersz 11 pokazuje nam na reakcję pozostałych na słowa apostoła Pawła. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela okrętu niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu. Może spójrzmy tu na tą mapę. Będzie nam jakby łatwiej. Czyli byliśmy w tym miejscu, w tym porcie, piękne przystanie. I teraz, chociaż Paweł ich ostrzegał, to właściciel statku, który był jednocześnie sternikiem, rzymski tu dowódca, ale też i inni uradzili tak. No jest już fakt, że jest już późno, ale ponieważ ten port jest słabym portem, spróbujmy przepłynąć do Feniksu. To jest jakby zupełnie w zachodniej części Krety, tak jak tam mamy napisane północny i południowy zachód, było to około 65 kilometrów. A więc to nie było tak daleko, bo dla takiego statku 65 km stąd dotąd, on to jest w stanie śmiało przepłynąć przy dobrych wiatrach w ciągu kilku godzin, ewentualnie w ciągu całego dnia. Czyli nie posłuchano Pawła, ale wzięto takie, no wydawało się rozsądne tu rozwiązanie, no będziemy płynęli wzdłuż brzegu, blisko brzegu, żeby jak sztormy, żeby nas jakoś tu zachowały. I w związku z tym zdecydowano się na to, żeby wypłynąć. I zanim przejdziemy dalej, to chciałem, żebyśmy spojrzeli teraz, jak mógł czuć się apostoł Paweł. Apostoł Paweł był człowiekiem, który miał społeczność ze świętym Bogiem. Duch Święty podpowiedział Pawłowi to, co przekazał, że dalsza żegluga może sprawić, że będzie bardzo źle. Paweł to powiedział, ale ludzie go nie usłuchali. Jak się czuł Paweł? On pewnie wołał, Boże, czemu ci ludzie mnie nie słuchają? Oni idą na jasną śmierć, a ja im to mówiłem. Kiedy czasami patrzę na współczesne życie, na nas, ludzi wierzących, jak bardzo często my jesteśmy sfrustrowani, bo mówimy coś, a ktoś nas nie słucha. Ktoś puszcza mimo uszu tu nasze rady, a potem dzieje się coś złego. Jak bardzo łatwo nam wtedy tak się zamknąć, cofnąć, popaść w takie nawet zgorzknienie. Apostoł Paweł mógł to przeżywać. Spójrzmy, on już 2 lata siedział w tym więzieniu i kilkakrotnie był na niego zamach, a teraz ma świadomość, że dalsza żegluga to niebezpieczeństwo i mówi, ludzie, nie jedźcie, nie płyńcie. Ale oni mówią, nie, no to 65 tu kilometrów, 4-5 godzin, dobry wiatr. W wierszu 13 czytamy tak. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeża Krety, tak jak żeśmy to mówili. Prawda? Czyli w tym momencie ci ludzie myśleli, ten Paweł przesadza. Mamy fajny wiatr, on nas tak pcha z tyłu, czyli my do tego tu Feniksu za 3-4 godziny przyjedziemy i będzie po strachu i będzie po wszystkim. Ale dalsze wiersze nam pokazują coś zupełnie innego. Wiersz 14 nam mówi tak. Lecz wkrótce zerwał się wiatr. I od 14 do 20 wiersza ja wszystkich szczegółów tu nie będę czytał, ale no możemy tam zobaczyć, że spełniło się dokładnie to, co powiedział Paweł. Ten okręt przez 14 dni był pod wpływem niesamowitego sztormu. I my tutaj tak czytamy, że oni no, musieli opasać statek, czyli musieli go wzmocnić, wiążąc go linami. Czytamy, że musieli zarzucać pływające kotwice. Czytamy, że musieli wyrzucać ładunek statku, czyli to cenne zboże, przynajmniej większą część jego musieli wyrzucić do morza. Dalej tak czytamy w wierszu 18, że wyrzucili nawet osprzęt statku. Spójrzmy, że było jakby w ciągu tych 2-3 dni coraz gorzej. Było coraz gorzej. Natomiast w 20 wierszu mamy też takie zdanie, które może dla nas nie jest takie w pełni tu zrozumiałe w dzisiejszych czasach, ale ono brzmi tak. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą. To były inne czasy. W tamtych czasach GPS-u to nie było. Może był już kompas, ale ponieważ była burza, to ten kompas no nie za bardzo dobrze wskazywał. I dla żeglarzy wtedy pozycja słońca i pozycja gwiazd w nocy tu na niebie było tą mapą, jak mają płynąć. I teraz oni przez 14 dni, przez 14 nocy no mieli kompletną ciemność. Oni nic tu nie widzieli. 14 dni. 14 nocy i w wierszu 20 tak czytamy, w drugiej części tego wiersza. Wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Chciałbym, żebyśmy w tym miejscu się zatrzymali na troszkę dłużej. Wszelka nadzieja zaczęła w końcu znikać. Spójrzmy, 2 tygodnie. Oni przez 2 tygodnie byli tak rzucani tu od tego miejsca przez całą taką centralną część Morza Śródziemnego. Chciałbym też tu może taką jedną rzecz powiedzieć, dlatego że pamiętamy z naszych lekcji geografii, że Morze Adriatyckie my umiejscawiamy tutaj, między Włochami i Jugosławią dawną. Natomiast w tamtych czasach określenie Morze Adriatyckie dotyczyło środkowego akwenu Morza Śródziemnego. Także jak ktoś czyta, tam jest napisane, że byli po Adriatyku, to tak się wtedy to nazywało. I to było przez tych 14 dni. To oni się tu poruszali i tak czytamy, że wszelka nadzieja ocalenia zaczęła znikać. Bardzo ważne stwierdzenie. Wszelka nadzieja ocalenia zaczęła znikać. Czyli ci ludzie, tych ponad 270 osób, po ciężkich 2 tygodniach stwierdzili, że to jest już koniec. I to jest taki zwrotny punkt w tej historii. I zanim pójdę dalej, to chciałbym teraz, żebyśmy popatrzyli przez chwilę na inną burzę. Na inną burzę, o której również mówi Nowy Testament, na inną burzę, która może w jakiś sposób jest tu podobna, na tą burzę, o której tak myślałem, że będę mówił najpierw. I spójrzmy do Ewangelii Marka, do rozdziału 4 i przeczytam od 35 wiersza. Marek, rozdział 4, będę czytał od 35 wiersza. I rzekł do nich Jezus owego dnia, gdy nastał wieczór. Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud, wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi tak, iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Chciałbym przez kilka minut teraz przejść na tą historię. To jest jakby inna historia, ale też historia, która pokazuje nam burzę. To jest historia, która pokazuje nam burzę na jeziorze Genezaret. Tego byśmy tu nie zobaczyli, to by było, ale to gdzieś w tym miejscu. To była tu zupełnie inna burza, ale spójrzmy na nią. W tej historii, a jeśli chodzi o tą historię, to ona była dyktowana Markowi przez apostoła Piotra. Gdybyście się przyjrzeli, ona jest również w Ewangelii i Mateusza, i Łukasza, to chociaż Ewangelia Marka jest najkrótsza, to ta historia zajmuje tu najwięcej miejsca, bo aż wierszy 8, podczas gdy Łukasz na przykład poświęca tylko temu 4 wiersze. Czemu ta historia jest ważna i czemu chcę o niej mówić? Spójrzmy. Była łódź na jeziorze i było kilka rzeczy bardzo charakterystycznych. Spójrzmy. Po pierwsze, to Jezus powiedział uczniom, aby wsiedli do tej łodzi i płynęli. Pierwsza rzecz. A więc Jezus był tego autorem. Po drugie, Jezus również był w tej łodzi. On był w łodzi z tymi uczniami. On był w innej części, bo on był w tylnej części i on wtedy spał. Trzecia rzecz, mimo że Jezus był z nimi w łodzi, to zerwał się wiatr i zerwała się burza. I to jest coś, na co chciałbym zwrócić bardzo naszą uwagę. Dlatego, że w dzisiejszym chrześcijaństwie tak bardzo często wydaje nam się, a nawet posuwamy się do takich stwierdzeń, że Pan Bóg zachowa nas, że Pan Bóg nie pośle nam żadnej burzy. A tu zobaczmy w tej historii, którą teraz czytam, mimo że Jezus był w tej łodzi, to na tym jeziorze też pojawiła się burza. Tak więc to, że Jezus był z tymi uczniami w łodzi, nie zapobiegło burzy, która była na tym jeziorze. Bardzo, bardzo istotna sprawa. Mało tego, kiedy ta burza się zerwała, to również tu czytamy, że łódź się już przepełniała wodą, a co robił Jezus? Spał. Jezus się nimi nie interesował. Na pozór. I ludzie tak bardzo często mówią: Jezus się nami nie interesuje. Ja już prawie tonę, tak jak w tej łodzi. Woda się wdziera do łodzi, a Jezus śpi. I w tym 38 wierszu czytamy tak, że uczniowie budzą tego Jezusa i mówią: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Spójrzmy na ten język. Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. W tych słowach, w tym zwróceniu się do Jezusa nie było żadnego szacunku do mistrza. Nie było żadnego szacunku, że to jest Jezus Chrystus Zbawiciel. Ale to było: Boże, musisz mi pomóc. Przecież widzisz, że ze mną się tak źle dzieje. To jest bardzo charakterystyczne w tej historii. Te słowa, nic cię to nie obchodzi. Dzisiaj świat, a nawet część ludzi tu wierzących, kiedy się źle dzieje, ma takie tendencje i mówi: Boże, nic cię to nie obchodzi, że tak się z nami dzieje. To jest takie bardzo istotne w tej historii. Ale my tak czytamy, że Jezus wstał i zgromił ten wicher. On zgromił tą burzę w jednym tu momencie, a potem się zwrócił do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Tutaj w tej historii, którą przeczytałem, ci uczniowie na tej łodzi to były takie termometry. Oni wszyscy patrzyli tylko na tą burzę i mówią: jest jeszcze gorzej, bo coraz więcej wody. A Jezus spał na tyle łodzi, bo Jezus był termostatem. On panował całkowicie nad tą sytuacją. Uczniowie zachowywali się jak te termometry i tak mówią: nic cię to nie obchodzi, że gniemy. Do mnie to tak bardzo mocno mówi ta historia, jak często my, chrześcijanie, tak mówimy Bogu: Boże, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. My jesteśmy często takimi termometrami jak ci uczniowie. Owszem, Pan Jezus ich wysłuchał. Ale jest to pytanie: dlaczego? Dlaczego tak się stało? Śmiałbym tu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Gdy patrzymy na tą łódź, to najczęściej tak mówimy: jak to dobrze, że ci uczniowie płynęli, a Jezus był z nimi. Chciałbym tu powiedzieć coś bardzo ważnego. To prawda, Jezus był w tej łodzi, ale Jezus był obok tych uczniów. On nie był jeszcze w uczniach, on nie był w ich wnętrzu. Jezus był koło nich i oni, kiedy potrzebowali, to zwracali się do Niego tak typu klient. Taka relacja. W nich nie było jeszcze Jezusa. A ponieważ w nich nie było jeszcze Jezusa, nie potrafili zaufać. To, że chodzisz do kościoła, to, że uczestniczysz w nabożeństwach, to nie znaczy automatycznie, że Jezus jest w twoim wnętrzu. Owszem, jesteś blisko Jezusa, ale czy Jezus jest w tobie? To jest to pytanie, które jest tak bardzo ważne. I to chciałem tu powiedzieć odnośnie tej historii, kiedy Pan Jezus był w łodzi razem z uczniami, a teraz przejdźmy z powrotem do naszej głównej historii. Tamta historia trwała może 2 godziny, może 3 godziny i ci uczniowie tak od razu krzyczeli: Boże, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. A tu było inaczej. Tu przez ponad 14 dni ten duży statek był miotany po wodzie, po oceanie, potężne fale, brak słońca, brak gwiazd, brak towaru, brak sprzętu. I tak czytamy: wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu zanikać. Ci wszyscy ludzie w końcu byli bliscy załamania. Ta temperatura na ich termometrach spadła bardzo, bardzo nisko. Ale był tam ktoś. Ktoś, kto nie był termometrem. Był tam ktoś, kto był termostatem. Spójrzmy na wiersz 21. Spójrzmy na zachowanie apostoła Pawła, bo to jest dzisiejsze wyzwanie dla mnie i dla każdego z nas. Wiersz 21 mówi tak: a gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł. Ten Paweł, którego radą pogardzono, którego nie posłuchano. Ten Paweł, który mógł się obrazić. Ten Paweł, który mógł sobie tak myśleć: no cóż, ja jestem zbawiony, nawet gdybym zginął w tej wodzie, pójdę tam do nieba. A ci ludzie, no trudno. Paweł taki nie był. Paweł nie obraził się na Boga i Paweł nie obraził się na ludzi. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna nauka z tej historii. Nie obrażajmy się ani na Boga, ani na ludzi. I tak mówi Paweł. Trzeba było mnie posłuchać, to prawda, ale to już jest historia. W wierszu 22 Paweł mówi tak, lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Spójrzmy, co Paweł im powiedział. Ci ludzie byli już załamani psychicznie. Oni widzieli, że jest koniec. Oni stracili wszelką tu nadzieję i nagle Paweł im mówi tak, bądźcie dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Mało tego, Paweł zaczął mówić dalej. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. Spójrzmy, jak mocne jest tutaj świadectwo apostoła Pawła. On miał świadomość, że ludzie, którzy go słuchają, wierzą w różnych bogów, wierzą w różnych bożków, dlatego że tamci ludzie byli przesądni, każdy miał jakąś swoją wiarę. Ale on im mówi tak, ten Bóg, w którego ja wierzę, którego ja wyznaję, posłał swojego anioła, aby coś wam powiedział. I rzekł mi ten anioł, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Spójrzmy, Paweł, więzień Paweł, nagle przejmuje stery i zarządzanie. Paweł teraz występuje nie jako ten termometr, jak ci ludzie, ale jako termostat. Mówi tak, ja jestem sługą Bożym i Bóg mi powiedział, że nie zginiemy, że zostaniemy zachowani, a tylko statek zginie. Bądźcie dobrej myśli. Spójrzmy, po ponad 2 latach, kiedy Paweł miał jedną burzę za drugą, nagle Paweł staje i mówi, bądźcie dobrej myśli, bo mój Bóg, Bóg, któremu ja zaufałem, mi tak powiedział. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Apostoł Paweł w tym momencie właśnie, znowu to podkreślę, przejmuje stery. I teraz ludzie jego słuchają. Już nie kogoś innego, ale właśnie jego. I potem tak czytamy wiersz 27 i niżej, że kiedy tej nocy byli tu noszeni już w tej części morza i po tych słowach Pawła, kiedy zaczęto mierzyć głębokość do dna morza, to żeglarze zauważyli, że to dno jak gdyby idzie do góry, czyli wody jest coraz mniej, czyli to znaczy, że zbliża się ląd. Czyli weszła jakaś tu nadzieja, że zbliżamy się do lądu. Ale znowu to jeszcze nie był koniec, bo spójrzmy, wiersz 30 mówi tak, że ci żeglarze z jednej strony słyszeli to, co mówił Paweł, z drugiej strony tu zobaczyli, że zbliża się ląd i postanowili co zrobić, a gdy żeglarze próbowali uciec ze statku. Tak to często jest, że ludzie myślą tylko o sobie, nie o tych 270 ludziach, ale o sobie. Ta garstka ludzi chciała uciec z tego statku. I znowu Paweł występuje jako termostat, bo mówi do żołnierzy, jeżeli oni uciekną, to my wszyscy zginiemy. Spójrzmy, więzień Paweł. Nagle Bóg go używa i on zarządza sytuacją na tamtym statku. To był szok dla tych wszystkich ludzi. I tak czytamy, że ci żołnierze udaremnili to, bo odcięli tą łódź i byli dalej na statku. A spójrzmy teraz na wiersz 33, bo tu jest takie następne, bardzo mocne wystąpienie apostoła Pawła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na nich wszystkich, aby się posilili, mówiąc. Spójrzmy, znowu, nie kapitan, nie setnik rzymski, ale Paweł staje i mówi do tych ludzi. Mówi, ludzie, zacznijcie teraz jeść, bo teraz jest ten czas, abyście się posilili. Chciałem, żebyśmy to tak mocno zobaczyli w tej historii. Pan Bóg może mnie i ciebie użyć w tak zaskakujący sposób, jak użył apostoła Pawła. Więzień Paweł. I nagle go wszyscy słuchają. Spójrzmy ten wiersz 34. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. Już to Paweł mówi tym ludziom po raz trzeci. Nikomu z was nawet włos z głowy nie spadnie. I wiersz 35. A gdy to powiedział, spójrzmy, co się teraz działo. Skąd znamy te słowa? Wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. To było coś na kształt wieczerzy pańskiej. Ci ludzie nagle zobaczyli, że Bóg, w którego Paweł wierzy, to jest Bóg żywy. To jest Bóg, który ma władzę nad wszystkim. A gdy to powiedział, wziął chleb i zaczął jeść. I wiersz 36, a wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. Spójrzmy, apostoł Paweł jest tym termostatem. On, ci ludzie go teraz słuchają, patrzą się na niego i ci ludzie, o których żeśmy czytali w wierszu 20, że wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać, teraz, słuchając Pawła, wszyscy oni nabrali otuchy i również się posilili. Bracia i siostry, jeden człowiek może uczynić różnicę. I apostoł Paweł pokazuje nam tutaj, że można uczynić różnicę. Ja wiem, że to jeszcze nie jest koniec tej historii, ale tutaj w tym miejscu mamy ten szczyt, kiedy ci ludzie, tych 273 ludzi, mogło zobaczyć, że jest Bóg, że jest żywy Bóg, który daje ocalenie. Ja mówię 273, chociaż jest tu napisane 276, dlatego że był jeszcze Paweł, był Łukasz, i był jeszcze Arystarch, z tego co pamiętam. Było tam trzech ludzi wierzących we wszechmocnego Boga. Tych 273 ludzi usłyszało o Bogu, usłyszało o Jezusie Chrystusie. Potem w dalszej części, już to w zasadzie przeskoczę, żebym nie przedłużył zbytnio. Wiemy, że potem była ta sytuacja, że kiedy ten statek osiadł już przy samej wyspie, tu na mieliźnie, to w ten czas ci żołnierze postanowili zabić więźniów, żeby nie uciekli. No taki był zwyczaj, czy nawet takie prawo, że było lepiej, żeby więzień był martwy, niż żeby był więzień zbiegł. No takie były przepisy i ci żołnierze chcieli to zrobić i wtedy ten setnik rzymski, Juliusz, chcąc, tak jak czytamy, zachować, ocalić Pawła, temu przeszkodził. Ten rzymski setnik zobaczył w Pawle coś szczególnego. I taki był potem finał tej historii, w wierszu 44. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. Bracia i siostry, szanowni słuchacze, to jest bardzo ważna historia. To jest bardzo ważna historia dla naszego duchowego życia. Bo ona nam pokazuje na różnicę między, to co mówiłem na wstępie, między termometrem i termostatem. A może jeszcze kilka pytań związanych z tą historią, bo takie pytanie z pewnością by się pojawiło. A czy musiała być ta burza? Czy nie mógł Bóg sprawić, żeby ten Paweł jakoś tak gładko to przepłynął, bez trudności? Czy Bóg nie mógł oszczędzić Pawłowi tej burzy? My często stawiamy sobie takie pytania, nawet jako chrześcijanie. Boże, czy ja muszę mieć tak ciężko w życiu? Czy ja muszę przez tę burzę przechodzić? Ja wiem, że Paweł jako człowiek też mógł sobie stawiać te pytania, tym bardziej, że nikt nie skorzystał z jego zbawiennych rad wtedy, w pierwszej fazie. A jednak Bóg dopuścił, że Paweł przechodził przez tą burzę. Bóg dopuścił, że uczniowie razem z Jezusem w tej łodzi też przechodzili straszną burzę. A więc z jakich względów Pan Bóg zezwala, prowadzi nawet nas, ludzi tu wierzących, przez burzę? Wiemy, że w przypadku Jonasza to była taka Boża lekcja, troszkę taka Boża kara, żeby go przywrócić z powrotem. Ale przecież apostoł Paweł w niczym nie był winny, a jednak przechodził przez tą burzę. I tak się zastanawiałem nad tym, dlaczego. Boże, dlaczego on musiał przechodzić przez tą burzę? I kiedy się nad tym tu zastanawiałem, to ten wiersz 37 tak bardzo mocno do mnie przemówił. Na tym okręcie było ponad 270 mężczyzn. Gdyby Paweł tam z nimi nie był, gdyby nie było tej burzy, to Paweł by nie miał okazji, aby im zwiastować o Chrystusie. Oni by z pewnością nie słyszeli o Chrystusie i dlatego Pan Bóg czasami wybiera taką ekstremalną drogę, aby zwiastować o Chrystusie. Apostoł Paweł był trochę tak jak Pan Jezus, gdy był w tej łodzi z tymi uczniami. To jest bardzo ważna lekcja. Apostoł Paweł był takim bardzo istotnym właśnie termostatem, a nie termometrem. Kilka lat wcześniej, już wspominałem ten drugi list apostoła Pawła do Koryntian, Paweł pisał do wierzących, do zboru w Koryncie, drugi list, który też jest dosyć długi, ale w tym liście zawarł takie stwierdzenie, które praktycznie zastosował na tym statku. Spójrzmy jeszcze na ten werset, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział i werset 20, który mówi tak. Słowa apostoła Pawła. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Spójrzmy, te dwie historie, które przedstawiłem, tą jedną dłuższą na tym morzu i tą drugą krótszą na jeziorze, gdzie uczniowie byli z Panem Jezusem. Tamci uczniowie byli jak te termometry. Oni byli koło Jezusa, ale Jezusa w nich nie było. I Jezus nauczył ich tam czegoś. Jezus dla nich był tam tym termostatem, który im powiedział, gdzie jest wasza wiara. A potem wiemy, że Jezus ich poprowadził poprzez swoją śmierć, zmartwychwstanie, a potem dzień 50, że oni stali się Jego naśladowcami. Tam na tej łodzi to Jezus był takim termostatem dla tych uczniów. A teraz tutaj na tym morzu to apostoł Paweł był takim termostatem. On był takim przedstawicielem Pana Jezusa Chrystusa na tym statku. I to apostoł Paweł mówi, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Apostoł Paweł, kiedy był na tym statku, to w nim był Jezus Chrystus przez Ducha Świętego. Apostoł Paweł był pełen Ducha Świętego, on był pełen Chrystusa, dlatego on mógł tym ludziom zaprezentować właśnie Jezusa. On mógł dla tych ludzi być takim stabilizatorem. I to jest taka wielka rzecz, wielka nauka z tej historii. Czy rzeczywiście my w dzisiejszych czasach, czasach dziwnych, czasach zaskakujących, czy my jesteśmy tymi termostatami? Czy rzeczywiście w nas mieszka Pan Jezus Chrystus i możemy o Nim świadczyć? Możemy być stabilizatorem dla tych, którzy są wokół nas? To jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Tak jak powiedziałem, nie wystarczy chodzić do kościoła. Nie wystarczy być na nabożeństwach. Nie wystarczy, że jesteś koło Jezusa. Pytanie brzmi, czy Jezus Chrystus jest w twoim życiu w samym centrum, czy obok ciebie? Czy Jezus Chrystus dokonał zmiany w twoim życiu na tyle, że możesz być świadkiem dla innych? Paweł jest dla nas tutaj takim dramatycznym przykładem, ale takim mocnym przykładem. I tak już całkiem na koniec chciałbym jeszcze wrócić do tego termometru i termostatu. Wspomniałem, że kiedy byśmy spoglądali na te nasze współczesne samochody, piękne samochody, które mają klimatyzację, które mają pomiary temperatury, pomiar temperatury zewnętrznej, w środku jest ta klimatyzacja, która utrzymuje to wszystko. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić, co by było, gdyby ten samochód stał w garażu. Z niego nic by nie było. Żeby z tego samochodu coś było, to są potrzebne dwie rzeczy. W tym samochodzie musi być paliwo, to po pierwsze. Po drugie, ten samochód musi jeździć, żeby to miało sens. I tak samo jest w naszym chrześcijańskim życiu. Możesz być tym termostatem tylko wtedy, kiedy będziesz się napełniał Bożym Słowem. Kiedy Słowo Boże będzie napełniało twoje życie. A również wtedy, kiedy zaczniesz iść i ta Chrystusowa wonność będzie emanowała z ciebie na zewnątrz. Tak modlę się, aby Bóg sprawił, aby ta historia była dla nas takim ogromnym wyzwaniem. Abyśmy mogli być jak ten apostoł Paweł, który w miejsce Chrystusa poselstwo zwiastuje, pojednajcie się z Bogiem. Mimo burz w naszym życiu, mimo tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas, bądźmy tymi prawdziwymi rzecznikami Jezusa. Amen.